Chwała Bogu, bracia i siostry. Będziemy czytać Ewangelia Jana, rozdział 4. Ewangelia Jana, rozdział 4. To znana historia, rozmowa Jezusa z pewną kobietą. Z niesamowitym dla niej skutkiem, jeśli chodzi o tę rozmowę. Czwarty rozdział Ewangelii Jana. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, że iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba, Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni, a było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie Jego bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do Niego, jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do Ciebie, daj mi pić. Wtedy sama prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Mówi do niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, której ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła tu i nie przechodziła, by czerpać wodę. Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy on przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus, ja, które mówię z tobą, jestem nim. W tej właśnie chwili przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. Tymczasem jego uczniowie prosili go, mówiąc, mistrzu, jedz. Ale on rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy kto przyniósł mu jeść? Rzekł Jezus do nich, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. I dokonać jego dzieła. Czy wy nie mówicie, jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie, inny sieje, a inny żnie. Ja posłałem was rządź to, nad czym wy nie trudziliście się. Inni się trudzili, a wy zebraliście plon ich pracy. I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. I pozostał tam 2 dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego. I mówili do niewiasty, wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. A po 2 dniach odszedł stamtąd do Galilei, albowiem sam Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie. Gdy więc przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas święta. Oni bowiem także przybyli na to święto. Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino, a był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. A gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do Niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił Jego Syna, gdyż był bliski śmierci. Wtedy Jezus rzekł do Niego, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzecze do Niego dworzanin, Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Rzeczy mu Jezus, idź, syn Twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowo, które mu rzekł Jezus i odszedł. A gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw Niego słudzy z oznajmieniem, chłopiec Twój żyje. Zapytał ich więc o godzinę, której mu się polepszyło. Rzekli mu, wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał wtedy Jezus, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego, syn Twój żyje. I uwierzył sam i cały dom jego. To był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Bracia, siostry, patrząc tak według wzroku Izraelitów tamtych czasów, niektórzy może Żydzi chcieliby ten rozdział usunąć z Ewangelii, bo Jezus poszedł do Samarii, do rejonu, można powiedzieć Palestyny, tak nazwę ten rejon, gdzie żaden normalny Żyd się nie zapuszczał. Nie chodzi, że tam było niebezpiecznie, że to była jakaś taka kraina zbójców, wiecie, grabieżców, jakichś piratów, że strach tam pójść. Nie, nie. Żydzi, jak wiecie, byli narodem religijnym i dla nich Samarytanie byli to ludzie nieczyści. Zresztą to była mieszanina Żydów i ci, którzy byli sprowadzeni z Asyrii albo z Babilonii, z tamtych narodów i przemieszali się. To była mieszanina żydostwa i pogaństwa. I Żydzi myśleli sobie, to są ludzie nieczyści, nie chcemy z nimi do czynienia. Ale innej drogi, takiej prostej, nie było z Judei do Galilei, to Żydzi sobie omijali, szli przez prowincję obok, przez Pereę, żeby ominąć. Nadrabiali kilkadziesiąt kilometrów, parę godzin marszu, aby tylko to Samarię ominąć. A Jezus nie ominął Samarii, szedł prosto, bo, jak Słowo Boże mówi, musiał przechodzić przez Samarię. Czy musiał przez nut geograficzny? To nie musiał, bo szlak prowadził takim łukiem, omijając Samarię. Z drugiej strony musiał, bo taki rozkaz wziął od Ojca, kiedy modlił się na Górze Oliwnej. Przechodził przez Samarię. A dlaczego szedł do Galilei akurat? Wiecie, bo Galilea i Judea w tamtych czasach, tak dzisiaj myśmy podzielili, tak może to mniej teraz wygląda, ale kiedyś było Polska A i Polska B. Polska A, czyli wiecie, ten zachód, bardziej bogaty, bardziej uprzemysłowiony, bardziej bogaty w autostrady, prawda, w drogi, w szlaki kolejowe, a Polska B to taka trochę mniej. I takie, to była tak granica na wysokości Siedlec. W tym czasie tak samo było. W Judei, ze stolicą w Jerozolimie, cała śmietanka mieszkała. Bogaci, faryzeusze, zarządcy, dowódcy wojsk, właściciele jakichś majątków ziemskich. A Galilea to taka biedota, ludzie jakby drugiej kategorii. I tam mało kto też szedł, chyba że jakieś tam sprawy biznesowe albo rodziny. A tak mało, że tam głównie siedzieli wszyscy w Judei. To była jakaś taka prowincja bardziej przez Boga błogosławiona. Można było ją zwiedzać, tam prestiżowo było mieszkać. Ale Jezus szedł do Galilei. Dlaczego? Czytamy już w pierwszym wierszu. Faryzeusze dowiedzieli się, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan. Jezus wzbudzał u faryzeuszów zawiść. Jeszcze wiemy, co Ewangelia na ten temat mówi. Jezus nie uciekał od konfrontacji z faryzeuszami, tylko dostał od Boga polecenie od swego Ojca, że idź do Galilei, masz tam pracę do wykonania, a po drodze pójdziesz przez Samarię, prostą drogą. I tak Jezus uczynił i przybył do miasta Sychar, blisko pola, który Jakub dał swemu synowi Józefowi. I była tam studnia. Jezus zmęczony podróżą usiadł przy studni. Było to około 6 godziny. To był tamten czas żydowski, to było około południa, czyli wiecie, skwar niesamowity. Uczniowie poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy przyszła kobieta samarytańska, aby nabrać wody. Tu już to pierwsza wskazówka, że on z nią musiał być coś nie w porządku. Bo nikt o zdrowych zmysłach w czasie upału nie idzie parę kilometrów z banem na głowie, żeby nabrać wody w czasie upału. Ludzie to robili albo z samego rana, albo późnym wieczorem. Poszła głównie tylko dlatego, żeby nikt po drodze ją nie spotkał. Żeby przy studni była sama, żeby nie było takich, wiecie, dziwnych spojrzeń, pokazywania palcami, a tato żyje, wiecie, bez ślubu z mężem. I przyszła nabrać wody i zobaczyła Jezusa, aż się zdziwiła. Słowo Boże mówi nawet, wtem przyszła niewiasta, nagle pojawiła się. I zobaczyła Jezusa i on zapytał od razu, daj mi pić. Jezus nie miał czym nabrać wody. Ona miała dzbanek. Uczniowie pewnie wzięli wszystkie te narzędzia, poszli do miasta nakupić jedzenia. Oni nosili te ciężkie rzeczy. Jezus nie miał przy sobie, jak ona mówi, nawet nie miał czerpaka, aby naczerpać. Poprosił ją o picie. I ona mówi, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, czyli osobą według Żydów was, nieczystą, o wodę. Jezus mówi do niej, odpowiadając na jej sugestie, wręcz takie zdziwienie, że Jezus chce z nią rozmawiać, rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, to sama prosiłabyś go i dałaby ci wody żywej. I to kilka wersetów, to jest taka rozmowa osoby duchowej z osobą cielesną. Pamiętacie tę rozmowę, kiedy Nikodem, faryzeusz, znany faryzeusz, spotkał się po kryjomu z Jezusem i też taka była dziwna rozmowa. Jezus mówi o narodzeniu w sposób takim duchowym procesie, a Nikodem myśli o porodówce, o tych rzeczach takich typowo ziemskich, typowo fizycznych. I rozmowa się, wiecie, no nie kleiła. Na innych poczynach zupełnie rozmawiali, mijali się. Tu podobnie zaczyna się tak samo. Kilka pierwszych wersetów. Jezus mówi o wodzie żywej. Wiecie, no czy ta woda, którą mamy w kranach, to jest woda martwa? No nie. Bo pijemy ją i żyjemy, prawda? Podlejesz kwiat i kwiat żyje. To nie jest martwa woda. Ale Jezus mówi o wodzie duchowej. Ona dalej myślała o wodzie cielesnej. I mówi do niego ta Samarytanka, pani, nie masz nawet czerpaka, studnia jest głęboka, skądże masz tę wodę żywą? A dalej ciągnie swój wywód na płaszczyźnie fizycznej. Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił i synowi jego i trzody jego? Jezus odpowiadając, każdy, kto pije te wody, znowu pragnąć będzie. I to też rzeczywiście. Nie może się napić na zapas. Bo nerki tego nie wytrzymają. Tak będę chciał pić dalej. Co jakiś czas będę chciał pić. W zimie mniej się pić chce, w lecie się bardziej pić chce, ale pić to jest proces. Cały czas napełniasz swoje ciało. Ciało się potem pozbywa zbędnych rzeczy po przetrawieniu i znów chcesz, dalej musisz pić wody. To jest ciągły proces. Jezus powiedział, oczywiście, każdy, kto pije tę wodę ze studni, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Jezus poszedł w sposób duchowy do niej znowu. A ona dalej na swój sposób cielesny odpowiada. Aha, znalazł z tym taki, wiecie, swój interes, swoją korzyść znalazł. On mówi tak. Panie, daj mi tej wody, abym znowu nie pragnęła i nie przychodziła, by czerpać. Bo to ciężka praca naczerpać tę wodę. Jak Jezus mi da tą wodę, nie będę musiała przychodzić i znowu dźwigać ten dzban. No jest korzyść, prawda? Tak, wiecie, logicznie zrozumiała. Raz naczerpie się, raz się napije i będzie samowystarczalność. No, to taki, wiecie, konflikt ducha ze zmysłami. To jest zawsze odwieczny konflikt. Inaczej, duchowość z religijnością. To jest to samo. To wszystko się mija. Nie ma wspólnego jakby, nie ma związku. Mówi Jezus, idź, zawołaj męża swojego i wróć tutaj. Ona powiedziała, nie mam męża. Dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałeś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Słowo Boże nie mówi, czy ci mężowie 5 umarli, czy ją zostawili. W każdym razie prawnie była z mężczyzną, który prawnie nie był w związku z nią. A to był grzech, nawet w zakonie. I rzekła niewiasta, panie, widzę, żeś prorok. No, prześwietliłeś całe moje życie. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. i przejdę od razu do wiersza 23. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele, czyli są nieprawdziwi, nie tylko, że są czciciele, są prawdziwi czciciele i ci nieprawdziwi czciciele. Prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Do jakiej kategorii byśmy zaliczyli faryzeuszy? Do tych prawdziwych czcicieli? No nie, bo oni Bogu czci w duchu i w prawdzie nie oddawali. Chociaż każdy z nich, może większość z nich miała kolana odciśnięte, bo czy oni długo się modlili. I gorliwość w religijności, w oddawaniu czci Bogu, tak jak oni rozumieli, była niesamowita. Wiele godzin spędzali na kolanach, wiele dni pościli, regularnie pościli, starali się jak mogli, ale to była tylko religijność. Bo serce jest, jak mówi Bóg, serce ich daleko jest od Boga. I to jest powiedział w wierszu 21. Wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, czy górze Garyzim, święta góra Samarii, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Bóg jest duchem i oczekuje na cześć w duchu i w prawdzie. I czytamy dalej końcówka 23 wiersza, to jest najważniejsze. I Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Nie tylko człowiek się stara oddawać Bogu cześć, w taki sposób stara, tak hałasuje, że Bóg usłyszy ten hałas, tak się drze człowiek, tak Boga uwielbia. Niektórzy, wiecie, pamiętacie w Starym Testamencie, jak prorocy Baala czcili swego Boga. Nacinali sobie ciała, krew się lała. Po co? No, żeby Baal z łaski swojej zobaczył, jak oni się poświęcają. I często chrześcijanie próbują może nie nacinać się, nie aż takie ekstremalne rzeczy wykonywać, tylko robią wszystko. Głośno śpiewają, głośno się długo modlą, aby, wiecie, widzieli, nas to zobaczył, prawda? Starają się wykonywać życie chrześcijańskie tak, wiecie, ekstremalnie głośno, ekstremalnie widocznie. A jak Bóg Natanaela zobaczył? Kiedy zobaczył Jezus Natanaela, powiedział, to jest Izraelita prawdziwy, który nie ma fałszu. A skąd ty mnie znasz? A widziałem cię, zanim cię zobaczył, zawołał Filip, widziałem cię pod drzewem figowym. W miejscu, którego Filipa Natanaela tylko Bóg mógł zobaczyć. I nie słyszymy, że Słowo Boże nie mówi, Natanael tak głośno się modlił, wiecie, spod tego drzewa figowego, że aż ludzie szli i patrzyli, co tam się dzieje pod tym drzewem figowym. Nie, to była cicha modlitwa. Ojciec takich szuka, którzy mu tak cześć oddawali w duchu i w prawdzie. Tylko Bóg patrzy na serce, jakie serce człowieka jest, prawda? I Bóg mówi teraz, w osobie Jezusa mówi do Samarytanki, o wodzie żywej. Substytutem takim, można powiedzieć, synonimem wody tej, której Samarytanka chciała naczerpać, codziennie przychodziła, może nawet dwa razy dziennie przychodziła, aby tę wodę czerpać na własne potrzeby, na spożycie, na umycie się. I przychodziła codziennie. I to, wiecie, to jest tak do znużenia. Przychodzimy i naczerpiemy. Przychodzisz, czajnik, nalewasz wody, gotujesz wodę, robisz sobie herbatę. I tak to jest kilka razy na dzień. Wiecie, co by było, jakby wody nie było. Ale tak robisz cały czas, to robisz. A Bóg mówi, dam ci coś, co ci wystarczy. Raz weźmiesz i co ci wystarczy na zawsze. Często słyszymy, kaznodzieje mówią i w Słowie Boże jest napisane, że w Bogu moim jest uciszenie duszy mojej. Bóg da mi wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, prawda? Bóg jest samowystarczalny. I kiedy my zaczniemy Bogu służyć, też Bóg da nam wszystko to, że niczego nam nie będzie brakowało. Raz się do Boga wystarczy nawrócić, przyjąć raz Zbawiciela do swojego serca. Nie musimy tego robić kilka razy na dzień. Kilka razy na dzień to musimy Boga przepraszać, rzeczywiście. Prosić Boga o mycie Jego świętą krwią. Tak, to jest coś, co musi trwać, bo grzechy pojawiają się w naszym życiu. Ale przyjąć Jezusa wystarczy raz. Ofiara Jezusa, jak mówi list do Hebrajczyków, jest ofiarą wystarczalną. Raz Jezus oddał swoje życie i to wystarczyło. Synonimem tej wody, które czerpała Samarytanka, jest to, co daje nam świat. Gonitwa za czymś, co nie daje spełnienia trwałego. Mówię trwałego, bo te rzeczy w świecie dają jakieś tam zaspokojenie. Parogodzinne, parodniowe, paromiesięczne i tylko tyle. Na przykład kupisz sobie coś w sklepie. Czy kobieta, czy mężczyzna. Kobieta pewnie jakieś ubranie, mężczyzna może jakiś taki fajny gadżecik. Cieszysz się, prawda? Bawisz się tym. Jesteś zadowolony. Po jakimś czasie... Dlaczego kobieta chce kupić drugą bluzkę na przykład? A nie jedna bluzka na 5 lat. Starczy, przecież po co więcej? Szafa taka, otwierasz szafę, patrzysz, jedna bluzka tylko wisi. Czasami jest pełno. Czy u kobiety, czy u mężczyzny? Jest pełno ubrań. Masz koszulę, bluzki, spodnie, garnitury. Masz butów z 10 par, prawda? Ludzie często kupują, bo pożądają tego. Są nienasyceni. Są nienasyceni. Ludzie gonią za pieniądzem. Marzy mieć pierwszy milion. Zarobił pierwszy milion. Czy przystaje na tym? Nie. Chce następny milion. No już dwa miliony ma. I jeszcze chce następny milion. I goni za tym. Goni. Niektórzy coś innego robią. Podobają mi się kobiety, prawda? No bierze jedną, żeni się. A potem chce drugą. To zostawia, bierze sobie drugą. Dlaczego? Bo jest niezlecony. On chce dalej. I często ludzie tłumaczą się, szczególnie ci, co czegoś im brakuje, że jak będę to miał, to już poprzestanę. Już mi starczy. Tak często alkoholicy mówią, więcej pić nie będę, starczy mi. Czy starczy? Patrzysz dalej, znów sięga po to. No bo on musi. Więcej kupię to, czy wezmę to, więcej nie będę tego chciał. Rozmawiasz często ze skazańcami w więzieniu. Zrobił jakieś przestępstwo, za które został skazany, jest w więzieniu, odbywa karę. Wielu mówi, więcej tego robić nie będę. A statystyki są takie, że 80% ludzi wraca do tego przybytku, z którego wyszli. Czyli z zakładu karnego. Cały czas do tego samego wracają. To robi grzech, to robi pożądliwość. Jezus mówi, dam wam wodę życia, żywą, jeśli ją będziesz spożywał, nigdy pragnąć już nie będziesz. Nigdy już nie będziesz pragnąć. Dlaczego? Bo będziesz nasycony. Tylko człowiek duchowy potrafi zrozumieć tą prawdę. Będziesz nasycony. Słowo Boże mówi, że w niebie to jest takie miejsce, gdzie nie będzie zmęczenia. Potrafimy to zrozumieć? No nie, codziennie jesteśmy zmęczeni. Czasami parę razy na dzień jesteśmy zmęczeni. Nie będzie znużenia. Często znużeni jesteśmy. Nie będzie chorób. No człowiek młody nie rozumie jeszcze, bo nigdy nie chorował. Ale człowiek im starszy, jakieś tam dolegliwości się pojawią. Ale Biblia mówi, że w niebie nie będzie takiego pojęcia jak choroba. Nie będzie płaczu. Nie będzie innych rzeczy takich przykrych. Będzie tylko sam pokój i radość. Wierzymy na słowo, ale na taki chłopski rozum, nie potrafimy tego zrozumieć. Tak samo Jezus, kiedy był na ziemi, był człowiekiem, ale też i był Bogiem. Nie było podziału. Niektórzy teologowie próbują rozdzielić to, że kiedy Jezus był na ziemi, nie był Bogiem. Był tylko człowiekiem. To nie jest prawda. On w tym samym momencie był człowiekiem i był Bogiem. Tylko używał tej mocy Bożej, kiedy była potrzeba. I patrzcie, Jezus w 6 wierszu zmęczony podróżą usiadł przy studni. Jak Bóg może być zmęczony podróżą? Nie, wtedy Jezus, człowiek, był zmęczony podróżą i spoczął. Bóg nigdy się nie męczy. I wiecie, czasami ciężko nam zrozumieć, jak działa Bóg. Bo to wszystko na płaszczyźnie jest duchowej. I Jezus próbował do Samarytanki przemówić, I nie dało się. O zwykłej wodzie Jezus mówił i nie dało się porozmawiać. To tym bardziej z Nikodemem, który był dostojnikiem żydowskim, faryzeuszem. Jezus mówił, musicie się na nowo narodzić. Nikodem nie potrafił tego zrozumieć. No właśnie o to chodzi. Chciał to zrozumieć. Rzeczy duchowych nie zrozumiemy. Rzeczy duchowe się rozsądza. Człowiek duchowy wszystko rozsądza, sam nie polega niczyjemu osądowi. Czytamy tam takie słowo, czytamy. Tu może Krzysiu odpalisz. Ewangelii Mateusza. Znamy ten fragment, to jest kazanie na górze. Kilka wierszy przeczytam. Od 3 do 9. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 3 do 9. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą. Oryginał mówi, którzy są w żałobie. Albowiem oni będą pocieszeni. I zawsze przy każdym wersecie, jeśli jest na przykład o Bożym błogosławieństwie, jest, możemy dodać taki wyraz, błogosławieni będą w sposób trwały. Często psychologowie pocieszają ludzi, ale to nie jest pocieszenie trwałe. Bóg potrafi pocieszyć w sposób trwały, w sposób doskonały, bo on jest doskonałą osobą. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Będą trwale nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią w sposób doskonały. Nie, że teraz się napijesz, a rano już nie wstaniesz, nie sięgniesz po wodę. Sięgniesz po wodę. Każdy człowiek sięgnie po wodę. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. To są Boże błogosławieństwa. I patrzmy na to w sposób duchowy. To jest coś trwałego, coś, które Bóg daje, coś doskonałego. Teraz sobie otwórzmy kilka takich krótkich psalmów, sobie przeczytamy. Zacznijmy od psalmu 121. To piszą ludzie, którzy na co dzień spotykali się z problemami dnia codziennego. Mieli kłopoty, mieli problemy, chorowali, mieli ciężkie sytuacje, płakali przed Bogiem, modlili się do Boga, prosili Boże o Bożą litość. Tak jak my. Mamy rodziny, mamy problemy dnia codziennego. Psalm 121, zacznijmy od tego. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Czyli patrzymy na Mount Everest, prawda? I szukamy pomoc. To chodzi o tą górę? Nie. Chodzi o Boga, który siedzi tam na wysokości. Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. I niechaj nie da się potknąć Twojej nodze, niech nie drzemie stróż Twój. Oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec będzie Cię od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twojego, teraz i na wieki. Prezydenci na przykład Stanów Zjednoczonych są to najbardziej chronili ludzie na świecie. A prezydenta Kennedy'ego zastrzelili. Nie da się ochronić tak idealnie. Złożysz pieniądze w banku? Najbardziej chronione pieniądze. Taki, wiecie, skarbiec, drzwi to chyba, wiecie, pół metra stali. No nie da się tutaj nic stracić. Jeśli Bóg domu nie pilnuje, jeśli Bóg nie błogosławi ci, to dopiero to jest Boże błogosławieństwo, to jest Boża pewność. To Jezus chciał przekazać Samarytance. Zaufasz mi, dam ci coś, w czym będziesz szczęśliwa. Dalej będziesz biegać po wodę, bo jesteś człowiekiem, ale w duchu, w sercu, w duszy swojej uzyskasz wreszcie spokój. Uciszenie dla duszy swojej, która codziennie jest rozchwiana, codziennie jest taka nabuzowana, pełna emocji. Po twarzy nie widać, no nie ma normalny człowiek, spokojny, a w środku wulkan. Przez sytuację, przez niedowiarstwo Bogu. Dalej czytamy psalm 122. pielgrzymek Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Radujemy się, gdy do domu Pana pójdziemy, czy nie? Znowu jego spotkam. Ojej. Albo już znowu siądę koni. To jest myślenie po ludzku. Tak myśleli faryzeusze, religijność. Wszedł faryzeusz do świątyni, zobaczył celnika z przodu. O ludzie, weź teraz się módl. Nie mogę modlić się, jak widzę z niego z przodu. Nie mogę się skupić na modlitwie. Nie mogę wejść w namaszczenie, prawda, jak go widzę. To jest religijność. To jest coś, co próbowała wprowadzić Samarytanka. Niby duchowa, ale nie duchowa. Stanęły stopy nasze w bramach Twych o Jeruzalem. Jeruzalem, zbudowane jako miasto, całe w jedno zespolone. Chyba nawet taką pieśń śpiewamy. Do którego pielgrzymują plemiona, plemiona Pana, według prawa Izraela, by tam wysławiać imię Pana. Wszak tam postawione są trony sądu, trony domu Dawidowego. Proście o pokój dla Jerozolimu. Niech żyją w spokoju ci, którzy Cię miłują. Popatrzcie, niech żyją w spokoju ci, którzy Cię miłują. Chcemy żyć w spokoju? Często mówimy, daj mi święty spokój. Mówimy do kogoś, który nie potrafi nam tego spokoju dać. Bo święty spokój może tylko dać Bóg. Niech żyją w spokoju ci, którzy Cię miłują. Pokój niech panuje w murach Twoich, a spokój w Twoich pałacach. Ze względu na braci moich i przyjaciół będę Ci życzył pokoju. Ze względu na Pana Boga naszego będę szukał dobra Twojego. Dalej psalm 126. Pieśń pielgrzymek. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami. Przeto byliśmy weseli. Odmień, Panie, losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. To chodzi tylko o radość w czasie żniwa? To chodzi o radość, gdy ma się zapłatę za wykonaną pracę? Wiecie, ja też mam wypłatę. Wielu z nas, którzy pracuje, ma wypłatę co miesiąc. No mora powiedzieć, wiecie, wielu tak moich znajomych mówi, to jest najważniejszy dzień w miesiącu. Wypłata. Ale wiecie, co zrobisz, jak siądziesz z tą wypłatą i skonfrontujesz ją z rachunkami, które musisz opłacić? Ta wypłata, wiecie, tak zmniejsza się i twoja radość topnieje. Wypłata się zmniejsza i twoja radość topnieje. Patrzysz, wypłaty nie ma, a jeszcze 4 rachunki. I tak właśnie jest z radością, z wypłatą. Nie w karnym przypadku oczywiście, ale jeśli traktujesz to, że Bóg ci pobłogosławił tą wypłatą i pierwsze co zrobisz, oddzielisz dziesięciny od tej wypłaty. Ile by jej nie było? Nie licząc najpierw rachunków, oddzielasz dziesięcinę i potem siadasz do rachunków. Wiem, co mówię, bo wiele osób tak świadectwo składa. Mam też ze swojego życia. Patrzysz, rachunki popłacone. Liczysz matematycznie, kalkulator się gotuje odliczenia i zawsze wychodzi ci na minus. Często wychodzi ci na minus. Nie zawsze, źle powiedziałem. Często wychodzi ci na minus. A przychodzi koniec miesiąca, w portfelu masz jeszcze pieniądze. Jakim cudem? Ja nie wiem. Boże błogosławieństwo. O takiej wodzie żywej mówił Jezus Chrystus. Próbował jej zasugerować. Wybierz o tą drogę. Jezus mówił do Samarytanki. Dalej psalm 127. Pieśń pielgrzymek Salomonowa. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Pomyśl sobie zbór w Styżyńcu. Jeśli Pan zboru nie zbuduje, próżno tam pracują. Próżno krzycho tam jeździsz, prawda? Próżno składacie pieniądze, tak ciężko zarobione, żeby tam budynek powstał. Ale to Pan buduje ten kościół. Pan go zainicjował. Pan dał pomysł. to Pan zbuduje. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak i On we śnie obdarza umiłowanego swego. Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Czym strzały w ręku wojownika, tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełni nim swój kołczan i nie zawiedzie się, gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. Ten ostatnie zdanie jest najlepsze, wiecie, jak masz dużo synów, ktoś ci próbuje nie wiem, zaatakować cię, masz taki siedmiu, stajesz siedmiu, ty jesteś ósmy w bramie, kto ci podskoczy, prawda? Powyrastane takie dryblasy. I z reguły to są wyżsi od ojców teraz. Zobaczcie, jakie błogosławieństwo. Ale jeśli czcisz Boga w duchu i w prawdzie, wtedy możesz takie świadectwo powiedzieć ze swojego życia. Bóg strzeże mego domu. Bóg strzeże mojej rodziny. Bóg dał mi rodzinę. Bóg błogosławi moje sprawy. To On błogosławi moje sprawy i On te sprawy do końca doprowadzi. Pomyślnie. Dalej Psalm 128. Błogosławiony każdy, który się boi Pana, który kroczy Jego drogami. Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz. Będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie. Żona twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody twojej. Dzieci twoje jak sadzonki oliwne dokoła stołu twego. Tak oto błogosławiony będzie mąż, który się boi Pana. Niech ci błogosławi Pan z Syjonu, abyś oglądał szczęście Jerozolimu po wszystkie dni życia twego, abyś oglądał dzieci i synów twoich. Pokój nad Izraelem. I ostatni psalm, 131. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swojej matki. Tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana, teraz i na wieki. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem mu duszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Sami możemy się uspokajać, bracia i siostry. Niektórzy włączą sobie jakąś tam muzykę Bacha, spokojna, czy Beethovena. To mnie uspokaja. Niektórzy papierosa sięgają. To mnie uspokaja. Czy taki rozczęsiony? Często widzę, jak pracowałem w wielu zakładach, jak koledzy się zachowywali. Szef przyszedł, zwrócił uwagę, nakrzyczał, już człowiek tak chodzi, tak papierosa wyciąga i tak pierwsze pociągnięcie, widzimy, tak uspokaja się, już powalnia ruch, już lepiej, lepiej. Niech się troski zatapiają w alkoholu. O, jak dobrze, prawda? Do rana. A rano? Trzeba podleczyć to, co było dobrze, prawda? W Bogu jest taka sytuacja. Zaiste i ucieszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi swojej matki. Wiecie, jak matka nakarmi swoje dziecię i ona w czasie tego karmienia zasypia. Potem tak leży, usta otwarte i widzisz jeszcze mleko. Tam w środku jeszcze mleko. A ona już śpi. Co by się nie działo, to małe czy to mała śpi. To jest najlepszy czas dla takiego dziecka. Najedzone, wysoko na rękach i za nic nie odpowiada. To jest najlepsze. Tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. To jest odpowiedź do Samarytanki. Dam ci wodę żywą, będziesz spokojna. Dlaczego miała szóstego już mężczyznę w życiu? Dlaczego? Pomyślmy sobie. Powiedzmy, no kobieta niemoralna, wzięła sobie następnego chłopa. Nikt nie lubi samotności, bracia i siostry. Miała jednego, drugiego, trzeciego, czwartego. Co Boże nie mówię, ale może zmarli. Ciężko jest, a tym bardziej w tamtych czasach, być wdową, być osobą samotną. Chciała, żeby ktoś się utrzymał. Chciała mieć kogoś, kto ją kocha, prawda? Żeby uspokoić swoją duszę. Żeby poczuć się pewnie, mieć taki grunt pod nogami, mieć poczucie bezpieczeństwa. A kto daje poczucie bezpieczeństwa trwałe? No co, ten mężczyzna, którego ona miała, znów może umrze. I co wtedy? Pamiętacie, jak faryzeusze zaczepiali Jezusa i powiedzieli do Niego, Nie proszę, tylko Saduceusze dokładnie opowiedzieli taką historię. Jedna kobieta miała męża. On umiera. Pojmuje ją brat. On też umiera. Pojmuje ją następny brat. I tak miało 7. Którego z nich żoną będzie królestwinem? No którego, jak 7 miało? Taka zasada. No którego? Znowu szukali podstawy, żeby oskarżyć Jezusa. Aby noga mu się powinie. Patrzcie, jak ludzie myślą, prawda? Tylko w Bogu, bracia i siostry, jest poczucie bezpieczeństwa. Tylko Bogu jest uciszenie duszy naszej. Tylko w Bogu jest szczęście. Nie w gonitwą za tymi rzeczami. Czyli gonitwą za wiatrem. Myślisz, że dogoniłeś, a jednak nie dogoniłeś. Znów ci się wymknęło. Byłeś chory, jesteś zdrowy. Uff, jak dobrze. Już jest spokój. No do następnej choroby. Tak ludzie w świecie myślą, prawda? Dostaniesz wypłatę czy emeryturę? Jest wszystko dobrze tego dnia. A później marzysz o następnej wypłacie. Marzysz o następnej emeryturze. Kiedy przyjdzie listonosz, kiedy przelew przyjdzie i tak dalej. Tak ludzie myślą, prawda? Masz samochód, na początku jest super, a potem marzysz o następnym samochodzie. Masz mieszkanie w bloku, cieszyłeś się, bo to twoje pierwsze. Potem marzysz o czymś lepszym, nowszym. Taki jest człowiek, prawda? W świecie. A my nie musimy być do tych ludzi w świecie podobni. Bo ci ludzie nie mają spokoju duszy. Oni zawsze gonią. I nigdy nie dogonią. Szatan mówi, należy ci się to. Musisz to mieć. No musisz. I ty musisz, no tak, muszę, no muszę. Mam potrzeby wszystkie zaspokojone, ale patrzę na to, myślę jednak, też tego potrzebuję. I tego potrzebuję. No takie mam potrzeby, że tego też potrzebuję. No jednak nie potrzebujemy tego. Słowo Boże mówi, poprzestawajmy na tym, co posiadacie. A ja inne resztę zadbam. Bóg wie, czego potrzebujemy. Bóg to wszystko wie. Szukajmy najpierw Królestwa Bożego, a to wszystko inne będzie nam dodane. Ona biegała codziennie po tą wodę. Zobaczcie, a dlaczego mężczyzna po wodę nie przybiegł? Gentleman, prawda? Ona biegała. Nie, kiedyś były inne czasy, tam inna kultura była. Często kobiety biegały po wodę. Chciała mieć potrzeby zaspokojone. Ale w Bogu możemy trwale mieć potrzeby zaspokojone. Tylko w Bogu. Dlatego nie gońmy za innymi rzeczami, które nam szczęścia nie dadzą. Trwałego. Mówię o trwałym. O trwałym szczęściu. Dlatego ja za Bogiem poszedłem, bo chcę mieć trwałe szczęście. I uczę się codziennie. Codziennie uczę się spolegać na Bogu, aby to szczęście osiągnąć. Aby to szczęście trzymać. I żeby szatan nie uwyrwał mi tego szczęścia. Trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy, mówi apostoł Paweł. Trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bo to jest cenne jak najcenniejsza perła. Nawet jeszcze więcej. Cenniejsze niż znikome złoto. W ognie wypróbowane. Niech nas Bóg błogosławi, bracia, siostry. I niech nas prowadzi tylko i wyłącznie Bożymi drogami. Amen.